Program Zdrowie i Uroda nadajemy dziś z Centrum Handlowego Karolinka. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, a w wozie transmisyjnym jest z nami Andrzej Czubiński, Paweł Oliwa. Audycję realizuje Krzysztof Łabaza. Ze mną także kolejny gość, Mateusz Durbas, absolwent dietetyki, ale także pasjonat medycyny naturalnej i osoba, która aktualnie kształci się na psychoterapeutę w nurcie Gestalt. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Dziś bardzo dużo mówimy o stresie, ponieważ też dziennikarstwo, zawód radiowca jest takim bardzo stresogennym elementem naszego życia, nas, radiowców, więc pytamy o stres, pytamy o to, jak sobie z nim radzić, jak też poprzez zdrowe odżywianie, medycynę naturalną, niwelować negatywne skutki stresu.
Tak, stres jest dzisiaj zjawiskiem bardzo powszechnym, nie tylko jeżeli chodzi o zawody takie jak radiowiec, jak dziennikarz też telewizyjny, lekarz medycyny i tak dalej. Ze stresem dzisiaj do czynienia ma w zasadzie każdy z nas i możemy sobie z nim radzić w różnorodny sposób. Między innymi jednym ze sposobów jest dieta, tak? Czyli zadbanie o siebie na podstawie tego, w jaki sposób się odżywiamy, sięgać po karmy, które są gęste odżywczo, czyli gęste, czyli takie, które zawierają dużą dozę składników odżywczych niezbędnych do tego, żeby nasz organizm optymalnie funkcjonował. Dodatkowo
ja myślę, że takie informacje też przydadzą się innym stresującym zawodom, bo według rankingu takiej strony internetowej CareerCast te stresujące zawody na pierwszym miejscu to strażak, później jest wojskowy, generał, dalej pilot, więc no, tych zawodów na pewno jest jeszcze więcej. W każdym zawodzie właściwie pojawia się ten element stresu. Co na talerzu takiej osoby zestresowanej powinno się znaleźć?
Przede wszystkim pokarmy bogate w białka, ponieważ z białek są stworzone nasze enzymy, nasze neuroprzekaźniki, hormony, a to one tak naprawdę wpływają na prawidłową komunikację, która zachodzi w naszym organizmie. Dlatego też białka są fundamentem. Potem tłuszcze, zwłaszcza zdrowe tłuszcze, takie, które zapewniają nam bogactwo kwasów tłuszczowych, które pozwalają nam być bardzo energicznym i dzięki tej energii świetnie radzić sobie ze stresem i z sytuacjami trudnymi, których pojawiają się na co dzień w naszym życiu. Kolejne. Stres jest związany z niedoborem witamin, zwłaszcza z witamin z grupy B oraz wielu też minerałów. Między innymi w stresie tracimy magnez, tracimy potas, może nawet dochodzić do niedoboru sodu, więc ważna jest też pełna pula tych składników mineralnych w naszym żywieniu.
Co się stanie z taką osobą, która na przykład awansowała w pracy, jest pod wpływem ogromnego stresu na co dzień, zapomina o tym zdrowym odżywianiu, zapomina o racjonalnym jedzeniu, o stałych posiłkach, ale też o bogatej palecie tego, co zjada?
Może dochodzić do tego, że taka osoba może mieć kłopoty z radzeniem sobie takim konstruktywnym z tym stresem, który spotyka w codziennym życiu. Czyli jeżeli stres związany jest z pracą zawodową, zwłaszcza jej nadmiarem, który jest bardzo często związany z awansem i z takim podejściem, że trzeba mieć coraz więcej w dzisiejszych czasach, może to doprowadzać do zaburzeń hormonalnych. Między innymi może być nadmiar kortyzolu, czyli hormonu stresu, wydzielonego przez takie gruczoły, które się nazywają nadnercza. One się mieszczą nad naszymi nerkami i one odpowiadają za wydzielanie hormonu stresu, kortyzolu, który ma za zadanie jakby mobilizować nasze siły do walki z sytuacją trudną, dokładnie ze stresorem. A tym stresorem może być, tych stresorów może być wiele. Od pracy zawodowej, poprzez nawet święta, co jest ciekawe, poprzez rozwód i inne sytuacje trudne, które nam się przydarzają na co dzień.
No tak, też pewnie jest tak, że każda osoba inaczej reaguje na stres. Jakie są różnice na przykład w typologii układu nerwowego pomiędzy ludźmi?
To są tak zwane fizjologiczne mechanizmy wrodzone, z którymi przychodzimy na świat. Każdy z nas ma pewien typ układu nerwowego. Rosyjski fizjolog Iwan Pawłow rozróżniał dwa typy układu nerwowego. Typ słaby oraz typ silny. I teraz tak, jeżeli chodzi o typ słaby, to przypisał tutaj temperament melancholika. To jest baza na starożytnej Grecji, kiedy już Hipokrates, potem Galen stworzył podział temperamentu na cztery typy. Choleryk, sangwinik, flegmatyk oraz melancholik. I następnie w XIX wieku rosyjski fizjolog Iwan Pawłow podzielił to podzielił układ nerwowy na dwa typy, właśnie na ten słaby i tutaj dopisał temperament melancholika, czyli takiej osoby, która ma trudności z radzeniem sobie ze stresem, ma ten układ delikatniejszy, jest osobą bardziej wrażliwą i tych mniej tych bodźców potrzebuje, bo jest też osobą taką do wewnątrz, jest typem introwertyka, czyli osoby skierowanej do wewnątrz, która zdecydowanie potrzebuje mniejszej stymulacji, aniżeli osoba ekstrawertyczna, czyli między innymi tutaj mam na myśli sangwinika czy choleryka, których charakteryzuje między innymi silny typ układu nerwowego. I dzięki temu te osoby potrzebują większej stymulacji na co dzień, chętnie się angażują w kontakty towarzyskie, mniej potrzebują odpoczynku po tych kontaktach towarzyskich i więcej też angażują się w różnorodne działania zewnętrzne, typu różne rozrywki, wyjścia do kina, wyjścia na dyskoteki. Jest tutaj przestrzeń na taką decyzję, czyli my możemy zadecydować, co jest dla nas w porządku, a co nie. Jeżeli mamy wiedzę na temat tego, jakim temperamentem jestem, tak, w jaki sposób się zachowuję, jakie mam potrzeby związane z tym życiem takim zewnętrznym, a jakie z życiem wewnętrznym, to pomoże nam radzić sobie też właśnie ze stresem, wokół którego dzisiaj się koncentrujemy tutaj.
Uszanować to, czy jesteśmy introwertykami, potrzebujemy więcej regeneracji po stresujących sytuacjach, czy jesteśmy sangwinikami, lubimy tłum, lubimy częste spotkania towarzyskie i mniej tego czasu na regenerację potrzebujemy.
Tak jest, dokładnie. Czy jesteśmy bardziej introwertyczni, czyli do wewnątrz, tak? Potrzebujemy mniejszych kontaktów międzyludzkich, lepiej czujemy się w mniejszej grupie ludzi. Jeżeli chodzi o na przykład relacje, to budujemy je głębsze, mamy mniej pasji, ale za to zgłębiamy je bardzo, bardzo głęboko i możemy być specjalistami w danej dziedzinie i mieć dużo do powiedzenia. Natomiast jeżeli chodzi o ekstrawertyków, to są osoby, które bardzo lubią kontakty międzyludzkie, lubią życie takie aktywne, zewnętrzne, jest im bardzo często ciągle mało takiego życia i poszukują po prostu bodźców, poszukują stymulacji, bo do tego pcha ich po prostu układ nerwowy, który jest to krótki i szybki szlak, a w przypadku introwertyków jest to długi i wolny szlak, dlatego też im jest trudniej, mowa o introwertykach, myśleć i mówić jednocześnie, natomiast ekstrawertycy rzucają jasno, bez przemyślenia wiele komunikatów, im jest po prostu, tak ich natura stworzyła i to, co pani powiedziała, ważna jest akceptacja, jeżeli zaakceptujemy siebie takim, jakim jestem, to pojawia się też przestrzeń na to, żeby zaakceptować drugą osobę, spojrzeć na niej z perspektywy takiej. Ja jestem ja, a ty jesteś ty. Ja nie jestem na świecie po to, aby spełniać twoich oczekiwań, a ty nie jesteś na świecie po to, żeby spełniać moich oczekiwań. Jeżeli się spotkamy, to świetnie. Jeżeli nie, to trudno. To jest taka maksyma, którą często używamy na warsztatach w nurcie terapeutycznym Gestalt.
Ona też pomaga rozładować stres. Ja myślę, że ta świadomość, jaki typ psychologiczny się posiada, też nam ułatwia funkcjonowanie w taki sposób, że przestajemy się porównywać, przestajemy zastanawiać się, dlaczego nie osiągamy aż takich wyników, albo nie jesteśmy aż tak bardzo dynamiczni. Bo też pewnie jest tak, że każdy typ osobowości posiada swoje zalety.
Oczywiście, że tak. Nie ma takich sytuacji. Tak jak generalnie wszystko w życiu, każda decyzja, każda rzecz, którą też nabywamy, ma swoje mocne strony, ale ma też swoje słabości, prawda? I świadomość tego, że nasza osobowość, że my mamy swoje mocne strony i jesteśmy ich świadomi, możemy wykorzystywać to właśnie funkcjonując w świecie i dobierać sobie takie zajęcia i tak wykorzystywać tą wewnętrzną energię, abyśmy czuli się sami ze sobą w porządku.
Mówi się też, bardzo często się też podkreśla, że Steve Jobs introwertykiem. Myślę, że to jest ważne, żeby też docenić, że takie osoby introwertyczne mają potencjał.
Zdecydowanie tak. I jest to czasem bardzo duży potencjał i to jest w każdym z nas tak naprawdę. I tutaj pierwsza rzecz, wchodzi znowu świadomość, tak? Jeżeli uświadamiamy sobie, że w każdym z nas jest potencjał, chociażby z tego tytułu, że przychodzimy na świat, już jesteśmy ludźmi wartościowymi. Jeżeli nabędziemy takiego przekonania na własny temat, to ułatwi nam to funkcjonowanie w świecie zewnętrznym. I teraz tak, jesteśmy w stanie na podstawie wiadomości, na zasadzie odpowiedzenia sobie na pytanie, kim ja w ogóle jestem, jeżeli znajdziemy w sobie taką odpowiedź, to też jesteśmy w stanie wybierać na przykład zawód zgodny z tym, co my tak naprawdę chcemy robić. Bo uważam, że nie ma nic gorszego, aniżeli wykonywanie zawodu, do którego nie mamy predyspozycji, nie lubimy go, natomiast pcha nas do tego jakiś przymus. Mamy po prostu, jest coś nieświadomego, co sprawia, że my to robimy, a tak naprawdę nie do końca znajdujemy w tym przyjemność.
Jest z nami dr Stasiak, lekarz, jest z nami także dietetyk Mateusz Durbas. Rozmawiamy o tym, jak sobie radzić ze stresem, ponieważ jak się okazuje, zawód dziennikarza radiowego, ale także telewizyjnego, to jeden z najbardziej stresujących zawodów. Jest w czołówce, w pierwszej dziesiątce zawodów związanych ze stresem. Pan doktor uważa nawet, że w pierwszej piątce.
Tak, w pierwszej piątce. Pierwsze miejsce mają piloci odrzutowców, drugie miejsce mają dyplomaci, podobno tak i politycy. Trzecie miejsce mają dziennikarze i aktorzy, bo to równo mniej więcej się tak rozłożyło. Czwarte lekarze. No, w pierwszej piątce też jesteśmy wszyscy wymienieni w ilości samobójstw, uzależnień, bo to wszystko się wiąże z potężnym stresem zawodowym.
No właśnie, dlatego rozmawiamy o tym, jak ten stres rozładowywać. Też poprosiłam dietetyka o to, żeby powiedział, jak możemy dobrą dietą wspomagać się właśnie podczas permanentnego stresu.
Jeżeli chodzi o dietoterapię, to tutaj przede wszystkim w pierwszej kolejności trzeba zadbać o to, żebyśmy mieli pełen tak naprawdę dostęp do aminokwasów, czyli ważne są pełnowartościowe białka, na przykład z jaj, na przykład z mięsa, najlepiej z hodowli jakiejś organicznej, mogą też być ryby, owoce morza, jeżeli ktoś lubi. Co ważne, warto podkreślić, że podroby są niezwykle istotne i są rezerwuarem tak naprawdę wielu składników odżywczych. Tutaj z takim superfoodem jest wątróbka, którą bardzo wielu ludzi unika, a naprawdę ona ma cały komplet składników odżywczych, mineralnych i jest bogata w cholesterol, który jest substancją niezbędną i kluczową do funkcjonowania całej gospodarki hormonalnej, ale też całego układu nerwowego.
Fontanna znowu zaczęła działać za nami. Jesteśmy w Centrum Handlowym Karolinka. Przypominam o tym, bo też można do nas przyjść, spotkać się, porozmawiać. Panie doktorze, a pan jakie miałby zalecenia właśnie dla osób, które mają taki zawód, jak pan, lekarz, czy jak ja, dziennikarz, który jest bardzo stresujący?
Ja jestem fanem dwóch rodzajów terapii. Oprócz dietetyki, bo szapoba jako gastroenterolog, dietetyka u mnie jest także jednym z podstawowych zaleceń terapeutycznych, ale sam jestem trochę takim songwriterem i trochę artystą koncertującym, dla mnie muzyka. Muzyka, która jest bardzo aktywnie wypełniana. Ja tylko Państwu powiem, że jeśli słuchamy muzyki, to uruchamiamy 6-7 ośrodków w ośrodkowym układzie nerwowym, które razem produkują dopaminę, a jak uprawiamy muzykę, sami ją gramy, tańczymy przy tym i jeszcze czymś się właśnie emocjonujemy, czyli występem, no to 80 ośrodków mózgowych działa i tam wtedy dopamina jest na pełnym poziomie, takim super wysokim. Tak jak dopamina, to hormon szczęścia, czyli rozładowanie niepokoju kory mózgowej, to także uregulowanie jej funkcji. Drugi rodzaj, który preferuję i bardzo namawiam pacjentów relaksacji tego typu, no to jest wysiłek fizyczny, a najlepiej wysiłek fizyczny połączony z medytacją, czyli dobre, intensywne spacery także z umiejętnością wyrzucania z siebie tego, co po drodze. Potem 10-kilometrowy spacerek nad Odrą lub w Lesie Turawskim zrobi dobrze i jednocześnie mamy czas na wyrzucenie wszystkiego z siebie. To, co jest zalegające i toksyczne, jeśli chodzi o te pozostałości po stresie.
No to jak przejdziemy się na spacer, posłuchamy muzyki, to warto jakąś witaminkę dodać do naszej diety, popić wodą, coś takiego?
Myślę, że warto się skoncentrować przede wszystkim w pierwszej kolejności na żywieniu, ponieważ już Hipokrates w V wieku przed naszą erą mówił, że niech pożywienie będzie twoim lekarstwem, a lekwarstwo niech będzie pożywieniem. Dlatego zacznijmy od diety, a dopiero potem zwróćmy uwagę ewentualnie na nasze niedobory, które wynikają z tego, że używamy takiej innej żywności w dzisiejszych czasach i może dochodzić do niedoborów. Dlatego też zalecam koncentrować się na pełnowartościowych białkach, na zdrowych tłuszczach, na umiarkowanej ilości węglowodanów, zwłaszcza ze zbóż bezglutenowych, z jakiejś umiarkowanej ilości owoców i dużej ilości warzyw oraz które są też właśnie rezerwuarem takich składników mineralnych, witamin. I ewentualnie dopiero później można korzystać z suplementacji, jeżeli zauważymy, że czegoś może nam brakować, natomiast samemu trudno jest to zdiagnozować, tak? Dlatego warto wtedy poprosić czy lekarza, czy też dietetyka o pomoc w tym kierunku.
Naturoterapia to jest zagadnienie, które chciałabym teraz poruszyć. Często jest zalecana właśnie w walce ze stresem. Z jednej strony będziemy mieli opinię lekarza medycyny, z drugiej strony dietetyka, ale też pasjonata naturoterapii. Zacznę może od pana doktora. No, naturoterapia to słowo kojarzy się wielu osobom, tak zagadkowo trochę. Czy coś takiego jest dobre dla naszego organizmu, tak z perspektywy właśnie lekarza, który pewnie ma bardziej konserwatywne poglądy w tym temacie?
Czy konserwatywne? Wracam do takich innych uzupełniających metod terapii w chorobach nowotworowych, więc no raczej konserwa ze mnie kiepska, ale powiem szczerze, że naturoterapię, ponieważ obczytuję przy okazji chorób nowotworowych, przewodu pokarmowego szczególnie, to nic innego jak bardziej powrót do naturalnego życia, do bardziej autentycznego życia, zgodnego z tym, co dawniej mieliśmy zakodowane. Powiedzmy sobie prosto. Człowiek przed 10-20 tysiącami lat miał do czynienia i ma w kodzie genetycznym około 200 substancji zakodowanych, które dobrze rozpoznaje, przerabia i przetwarza. Człowiek współczesny ma około 30 tysięcy tych substancji. Wątroba musi detoksykować substancje, o których nie ma pojęcia, o których nie wie w ogóle nic, a musi coś z tym zrobić. Jest to tak cudownie stworzony jesteśmy organizm, że mimo, że ta cywilizacja nam zupełnie chemiczna nie pasuje, to jednak dajemy sobie z nią radę. Nie wiem jak. Do tej pory nie wiem. Będę musiał porozmawiać z większym od siebie, jakimś mądrym absolutem, może będę miał jakiś kontakt, ale przekażę Państwu wtedy, jak to robimy, że mimo, że trujemy się cudownie, to też jako tako żyjemy, więc mówimy o bardziej powrocie do swojego naturalnego życia niż do form jakiejś cudownej terapii, bo mieliśmy życie naturalne, umieraliśmy ze względów raczej brutalnych, śmierci z powodu walk, zabijania, porażki ze zwierzęciem, które polowaliśmy. Raczej nie umieraliśmy tak na nowotwory, bo pierwsze nowotwory znaleźliśmy dopiero 6 tysięcy, bodajże pierwsza zmianka udokumentowana to jest 4,5 tysiąca lat, cesarzowa chińska, rak trzustki. Takie udokumentowane. Więc były to bardzo rzadkie sprawy, skoro w kościach naszych przodków trudno o nowotwory i o przerzuty, więc możemy sobie przypuszczać, że musimy wrócić siłą rzeczy do czegoś, co się wiąże z naszym naturalnym bytem dawniej, zgodnym z kodem genetycznym. No, to, co jest w tej chwili, wiemy, że zmienia nasz i kod genetyczny, zmienia kod pojedynczych komórek przy nieustannym drażnieniu. Dlatego dla mnie naturoterapia nie istnieje, tylko istnieje powrót do naturalnego życia, do naturalnego odżywiania. Człowiek pierwotnie ruszał się 8 do 12 godzin dziennie. Intensywnego wysiłku fizycznego miał mężczyzna, po to ma testosteron, a kobieta miała 6 do 8 godzin no, intensywnego ruchu, ale spokojnego, o wiele spokojniejszego. No a my siedzimy za biurkiem przy komputerze no 12-14, czasem jeszcze więcej godzin. Wracamy po prostu do siebie. Tak bym to nazwał. To nie jest żadna nowoczesna metoda odkryta niedawno. Odkryto ją już dawno. Hipokrates to jest jeden z najmądrzejszych ludzi, który zastosował coś, co my nie jakoś odrzucamy. Zebrał te wiadomości wszystkie, które miała wtedy tamtejsza cywilizacja przed 2,5 tysiącami lat i powiedział jasno. Leczymy się tym, co jemy, tym, jak obcujemy z naszą naturą i to jest jednocześnie nasz lek.
Rozmawialiśmy przed chwilą o jelitach. Jelita to jest naprawdę fascynujący narząd. Hipokrates twierdził, że śmierć czyha w jelitach. No właśnie, podobno mają powierzchnię porównywalną do boiska piłki ręcznej. Za co odpowiadają jelita? Jak o nie dbać? O to właśnie cię chciałam zapytać.
Jelita to jest kluczowy organ, jeżeli chodzi o prawidłowe, optymalne funkcjonowanie naszego zdrowia. Jelita odpowiadają m.in. za trawienie oraz wchłanianie składników odżywczych. W naszych jelitach znajduje się około od 1,5 do nawet 3 kg bakterii, które nosimy ze sobą każdego dnia. W jaki sposób dbać o jelita? Przede wszystkim należy wyeliminować bądź ograniczyć zboża, które zawierają gluten. Gluten jest to białko roślinne, które wywołuje stany zapalne w naszych jelitach i często doprowadza do tego, że nasze jelita są nieszczelne. Kiedy pojawia się nieszczelność jelit, dochodzi do tego, że różne niestrawione cząstki pokarmowe dostają się do naszego krwioobiegu. czyli nasza bariera ochronna zostaje przerwana, w związku z tym mogą się pojawiać takie symptomy jak alergie, nietolerancje pokarmowe, idąc dalej pojawiają się na przykład kłopoty skórne, problemy z zasypianiem, zawroty głowy, różnorodne bóle, mdłości, nudności, wymioty, biegunki czy też zaparcia. O jelita warto dbać w ten sposób, aby wyeliminować również cukier i wszelkie jego odmiany, jak i również rośliny strączkowe, które zawierają wiele substancji antyodżywczych. Dodatkowo na jelita, na jego niekorzystny wpływ ma również stres, o czym wokół którego dzisiaj się koncentrujemy podczas tej audycji, jak i również różnorodne leki, antybiotyki czy też metformina używana jako środek dla osób z cukrzycą typu drugiego, gdzie występuje insulinooporność. A co robić, żeby zadbać o nasze jelita? Przede wszystkim olej kokosowy, który zawiera krótko i średnio łańcuchowe kwasy tłuszczowe, bardzo ładnie wzmacnia jelita. Dodatkowo należy wypijać buliony z różnorodnych takich kości, czy to są wołowe, dzięki czemu długo gotowany taki bulion będzie wzmacniał nasze jelita. I oczywiście co? Kiszonki, czyli to, co nasze babcie od dawna rekomendowały, zjadać duże ilości kiszonek, które zawierają naturalne probiotyki i wspomagają naszą mikroflorę w przewodzie pokarmowym, zapewniają jej równowagę.
Ale chyba warto, żeby to były kiszonki takie wykonane w domu. Ja mam wrażenie, że te kiszonki, które się kupuje w sklepach, one wcale nie zdążyły się ukisić, one zostały w jakiś sposób pobudzone do tego chemicznie. Wszystko się teraz przyspiesza. Czy taka kiszonka rzeczywiście w sklepie daje te probiotyki bardzo cenne?
Zdecydowanie najlepiej tworzyć samemu, ponieważ wtedy mamy pewność, jakiej jakości jest ten produkt. Jeżeli chodzi o to, co mamy dostępne w sklepach, to mamy produkty i kiszone, i mamy produkty kwaszone. I warto tutaj zwrócić na to uwagę. Zdecydowanie odrzucić produkty kwaszone, do których często dodaje się różnorodne substancje konserwujące. Wybierać kiszone, a najlepiej, jeżeli mamy dostęp do jakichś kiszonek na jakichś lokalnych, od lokalnych rolników, na jakichś targach. Zdecydowanie uważam, że to będzie lepszy wybór. I to będą produkty o znacznie lepszej jakości, aniżeli te kupowane w supermarketach czy innych sieciach.
Na pewno stres, kawa, niezdrowa dieta, ten cukier, o czym już wspomniałeś, na który trzeba uważać, to wszystko przyczynia się do zakwaszenia organizmu. Co to znaczy właściwie, że nasz organizm jest zakwaszony? Czy rzeczywiście jesteśmy bardziej na to podatni, kiedy działamy w stresie?
Jeżeli chodzi o zakwaszenie organizmu, to tak naprawdę trudno jest do tego doprowadzić. Jest to bardzo popularny termin używany w mediach, natomiast my mamy wewnętrzne mechanizmy, które sprawiają, że o to zakwaszenie jest bardzo trudno. Możemy tak naprawdę zastanawiać się, jakie produkty zakwaszają nasz organizm, a jakie odkwaszają. Tak naprawdę zakwaszają nasz organizm produkty zawierające minerały, takie jak na przykład siarka, fosfor, a odkwaszają produkty, które są bogate na przykład w magnez czy potas.
Czyli na przykład sok pomidorowy, tak mi się skojarzyło, jeżeli chodzi o potas.
Tak, między innymi jest to bogactwo potasu, natomiast wiele warzyw tak naprawdę ma ten minerał. I co więcej, myślę, że tutaj ważniejsza, aniżeli ta, co zakwasza, co odkwasza organizm, jest na przykład stosunek potasu do sodu, tak? Czyli cała istota, żeby tego potasu było minimum pięciokrotnie więcej aniżeli sodu w naszej diecie. I teraz tak, jeżeli chodzi o potas, to przede wszystkim są to warzywa. Znajduje się ten potas również w owocach, znajduje się też w orzechach, w mięsie, w jajach, rybach, także tak naprawdę w tych produktach, które są gęste odżywczo. Gęste, czyli bogate w różnorodne składniki, które nasz organizm potrzebuje.
To było co nieco o składnikach i ważnych elementach odżywiania. Nasz gość jest także osobą, która szkoli się w psychoterapii techniką Gestalt, dlatego rozmawiając o stresie, za chwilę będziemy mówić o tym, jak uczucia przekładają się na stres. No właśnie, to jak wykorzystać naturoterapię, jak powrócić do natury i też pomóc sobie właśnie z tym nadmiernym kortyzolem, który jest produkowany w naszym ciele właśnie pod wpływem stresu.
Jeżeli chodzi o naturoterapię, no to tak jak tutaj doktor Stasiak nawiązał, to jest powrót tak naprawdę do korzeni. To jest coś, co jest nam znane od wielu, wielu lat. To nie jest nic nowego. Natomiast w dzisiejszych czasach zaczynamy do tego wracać, ponieważ są tak najrozmaitsze schorzenia, z którymi medycyna akademicka ma trudności, aby sobie poradzić. Dlatego też coraz więcej osób zgłasza się, czy to do dietetyków, bazujących na tak zwanym holistycznym podejściu do człowieka. Na czym to tak naprawdę polega i jak to jest powiązane z naturoterapią? Naturoterapia to tak naprawdę jest taka dziedzina, w której staramy się dodawać organizmowi takich substancji, które nie będą zakłócały naturalnej równowagi, do której nasze organizmy są przyzwyczajone. Natomiast w sytuacji, kiedy otrzymujemy różnorodne związki, różnorodne substancje, z którymi nasz organizm kompletnie sobie nie radzi, kompletnie ich nie rozpoznaje, to sprawia, że często są zaburzenia homeostazy, czyli takiej naturalnej równowagi naszego organizmu. Osoba, która bazuje na podejściu holistycznym, czyli takim całościowym, bierze pod uwagę całe życie pacjenta. To nie jest tylko dieta, że przychodzi do mnie pacjent, ja mu rozpisuję jadłospis i na tym się nasza współpraca kończy. Żebyśmy mogli taką współpracę nawiązać, żebym ja mógł zaproponować rozwiązania, zalecenia, czy też przykładowy jadłospis, to potrzebuję zobaczyć, jak ten człowiek radzi sobie z emocjami, ile ten człowiek śpi, jaką ma pracę zawodową, ile czasu spędza w tej pracy, jak wygląda jego życie rodzinne, co sprawia, że takie dolegliwości, a nie inne w tym momencie mu dokuczają. I na tej podstawie mogę dobrać jakiekolwiek zalecenia. I co jeszcze ważne, osoba, która zajmuje się naturoterapią, czy bierze pod uwagę te naturalne metody leczenia, w zasadzie możemy to sprowadzić do kilku fundamentalnych zasad. Między innymi koncentracja na przyczynie, a nie na objawach, to jest raz. Również skoncentrowanie się wokół profilaktyki. Lepiej zapobiegać, aniżeli leczyć. To jest bardzo znane i powtarzane. Co jeszcze? Indywidualne podejście do każdej z osób, ponieważ mimo, że możemy mieć podobne objawy, to jednak przyczyna może leżeć gdzieś indziej. Więc to są takie fundamentalne zasady. I patrzenie całościowe na pacjenta, na cały jego styl życia, na to, jak funkcjonuje układ odpornościowy, w jaki sobie sposób radzi ze stresem ta osoba, ile śpi, jaką prowadzi aktywność fizyczną.
No właśnie, ten sen, do niego chciałabym jeszcze nawiązać, bo no dzisiaj okazuje się, że wiele osób śpi 6 godzin dziennie, prawie przez cały tydzień. No to chyba zdecydowanie za mało, z drugiej strony no bardzo trudno jest spać dłużej w XXI wieku.
Zalecenia, jakbym wam przytoczył podręcznik XIX-wieczny, gdzie także pojawiają się takie cudne jednostki chorobowe jak śledziennica, macicznica, mówią o tym, że facio, czyli rodzaj męski, maksymalnie powinien spać 5 godzin na dobę. Reszta to odpoczynek, 2 godziny do 3, w formie bardziej czuwania, czyli przyzwyczajony już jest do roli łowcy, wartownika, wojownika. Kobieta zaś powinna spać od 8 do 10 godzin. Ta, która urodziła, powinna spać około 10-12 godzin wespół z dzieciakiem. No i tak mniej więcej odbywają się dyskusje na temat, dlaczego my mamy bezsenność cywilizacyjną, dlaczego śpimy za mało. Nie za mało. Czasem nie za mało. Mężczyźni, mówię, inaczej. Wygląda rytm dobowy męski ze względu na testosteron i inną funkcję troszeczkę odpoczynkową.
Czyli mężczyźni powinni dać dłużej wyspać się swoim partnerkom.
Ale rzeczywiście. To jest podstawowy kanon ze względu na to, że testosteron jest innym hormonem biologicznym jak estrogen. Estrogen jest bardziej spokojny anabolicznie, testosteron jest anabolikiem szybkim. I mężczyzna też szybciej detoksykuje, szybciej też przerabia trucizny, chociażby alkohol. Mężczyzna o wiele szybciej przerabia alkohol i w większej ilości może go przerobić. Różnią się te próby bardzo znacznie. Organizm kobiecy jest bardziej biologiczny, bardziej bliżej natury. To już od dawien dawna wiemy, że coś jest innego w konstrukcji biologicznej. Mimo, że oczywiście w tej chwili chcemy się zrównać, ale matki natury zbytnio nie oszukamy, bo dysponujemy innym potencjałem. No, cud rodzenia, dania życia należny kobiecie, no to jest coś niesamowitego i do tego trzeba się i przygotować, i przestrzegać tych zasad, które wiążą się bardzo z biologią kobiety. No, mężczyzna jakby miał urodzić i 5 godzin spać, i na testosteronie, to myślę, że dzieciak chwili by spokoju z nim nie zaznał. Nie zdążyłby się nakarmić dobrze u taty, a już by razem biegali za piłką albo za jakąś łanią czy sarną. Więc nie, rozdzielczość płciowa niestety w naszej biologii medycznej istnieje. Myślę, że ta rozdzielczość ma się nie tylko w samych hormonach, ale w funkcji ośrodkowego układu nerwowego, który jest bardzo uzależniony od substancji hormonalnych. To nie jest tak, że mózg funkcjonuje sobie niezależnie od podstaw biologicznych organizmu, czyli przeszczepiamy mózg z kobiety na mężczyznę i on będzie funkcjonował tak samo jak do tej pory.
Teraz bardzo ważne pytanie o jakość naszego snu. Czy możemy jakoś wpływać na to, żeby tak spać, aby naprawdę się regenerować? Nie tak powierzchownie, tylko rzeczywiście intensywnie.
Tak, zdecydowanie mamy na to wpływ i to, co możemy zrobić, to przede wszystkim zadbać o to, co robimy przed snem, czyli w jaki sposób spędzamy ten czas. Najlepiej by było, abyśmy unikali kilka godzin przed snem takiego promieniowania związanego z niebieskim światłem, takiego jak telewizja, jak komputer. Zdecydowanie lepsza aktywność to jest wybranie się na spacer, pobycie ze swoimi bliskimi, rodziną, przy jakiejś rozmowie, czy czytanie chociażby książek. To jest jedna z rzeczy. Natomiast na jakość snu ma wpływ nasza gospodarka hormonalna. Między innymi kortyzol ma bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób śpimy, tak? Ponieważ jest to hormon, który ma cykl okołodobowy. Z rana najczęściej ten hormon nas wybudza i ułatwia nam jakby te pierwsze kroki o poranku. Natomiast kiedy ten poziom ze względu na dużą ilość nagromadzonego napięcia, związany też ze stresorami, które się pojawiały w ciągu dnia, będzie nam utrudniał zasypianie. Często będzie też taki występował płytki sen, że będziemy się często wybudzać. Właśnie jest to spowodowane wysokim poziomem kortyzolu, który też wchodzi w interakcję z innym hormonem wydzielanym przez szyszynkę, jakim jest melatonina, regulująca rytm snu oraz czuwania. I tak naprawdę to, do czego nawiązywałem na początku swojej wypowiedzi, to niebieskie światło, ten telewizor, ten komputer, to zaburza wydzielanie naszej melatoniny przez gruczoł zwany szyszynką.
A jak to jest z jedzeniem? Na przykład zjeść coś przed snem, czy lepiej nie? Czy 3 godziny przed snem należałoby nie jeść? Tak się mówi potocznie. Czy to prawda?
12 godzin. Większość ludzi pracujących 12 godzin je niewiele. 10-12 godzin je niewiele i dopiero później obżera się na późną noc. Myślę, że coś tam powoli zmieniamy. Na pewno nie obżerać się i na pewno też nie iść z pustym żołądkiem. Zabronione całkowicie, dlatego że wybudzi nas hipoglikemia i tak po godzinie albo nie zaśniemy, albo będziemy po godzinie czy półtorej obudzeni przez automatyzmy, te właśnie stresowe, o których mówił Mateusz. I wydaje mi się, że kortyzol swoje zrobi, obniży, najpierw jest podwyższenie poziomu cukru, a później odruchowy szybki spadek, zaczynamy mieć niespokojny, spocony sen, wstajemy i niezbytnio możemy zasnąć. Złoty środek jest taki, żeby oczywiście w dzień coś zjeść i to pokaźnie. A jeśli mamy sygnał, że jesteśmy bardzo głodni, lekki bardzo posiłek, tak jak zawodowi sportowcy przed meczem. Muszą zjeść posiłek dobry białkowy, lekki białkowy, tam gdzie jest i białko roślinne, i trochę białka zwierzęcego, bardzo lekkostrawnego i niewiele objętości, żeby nie było dużego sygnału posiłkowego, bo jest to zabronione. Czyli mały, skromny, elegancki posiłek, 2 godziny przed snem, krzywdy nie zrobi nikomu. Nie odłoży dużo kalorii, jeśli ma w składzie białka roślinne w większości, białek zwierzęcych i dodatek warzywny.
Zapytam o tą historię, która pana połączyła z Radiem Opole, bo ona jest bardzo ciekawa.
Tak, to anegdota wolnościowa właściwie. Dzień Radia, to także Dzień Radia Opole, wolnościowego Radia Opole, bo historia ma miejsce w lipcu 1989 roku. Szpital wojskowy w Opolu, młodzi lekarze, wszyscy namawiają się, organizują niedzielę białą na rząd premiera Mazowieckiego. Chcemy wspomóc wszystkie nasze jakby zmiany w Polsce, chcemy udowodnić, że my też chcemy uczestniczyć w tych zmianach. Chcemy także wspomóc słaby rząd Mazowieckiego, który wtedy no jakby stawał na nogi dopiero, no jeszcze silne resorty należały do jakby no starych układów. I w tym momencie ta niedziela, kapitan Janusz Stasiak zostaje rzecznikiem prasowym szpitala wojskowego, przychodzi redaktor Janusz Maćkowiak, no i dopytuje się, jak my, oficerowie, jak my, lekarze, patrzymy na te nowe zmiany, co się dzieje tu u nas, w szeregach żołnierzy zawodowych. Przecież byliśmy w bardzo intensywnych zajęciach. 10. Dywizja Sudecka Pancerna to była jedno z pierwszorzutowych jednostek. To dla nas duże obciążenie także psychiczne, to jednak ciężka służba. Ja mówię, że no, patrzymy z otwartością na te zmiany, no ale parę rzeczy, które wdrożone zostały przez jakby nowy rząd z tymi samymi starymi twarzami no, naszych ministrów, troszkę nie pasuje do współczesnych czasów. Słynna instrukcja, która wtedy regulowała działania gospodarcze jednostek wojskowych. Zaczynam wymieniać pewne minusy tego działania, no i mówię też o plusach, że możemy nareszcie myśleć o przyszłości w troszkę innych barwach. No i za moment program, ponieważ to była pierwsza krytyka ministra Siwickiego, pana Floriana Siwickiego, wtedy ministra obrony narodowej. Pierwsza krytyka ministra przez oficera z armii. Poszło to w ogólnopolskiej, na ogólnopolskich programach i w pierwszym, i w trójce.
No i odważna wypowiedź, nie każdy by się zdobył.
No właśnie, ta odważna wypowiedź kosztowała mnie mnóstwo raportów i zagrożenia zwolnieniem dyscyplinarnym ze służby. Byłem u raportów i u dowódcy dywizji, i u wiceministra i przeżyłem koszmar pewnych takich starych układów, przypomnienia, takie déjà vu, że jestem jednak na... Jestem na stołku, który może no, wysadzić mnie w powietrze za moment. I pamiętam, że z Januszem Maćkowiakiem żeśmy się kontaktowali na bieżąco. On bardzo był zadowolony, że ta jego audycja poszła tak szeroko, a ja byłem bardzo wtedy w trudnej sytuacji, bo jako oficer no, trudno mi było przeżyć takie sytuacje bardzo, bardzo negatywne dla oficera, bo to raport, zagrożenie zwolnieniem dyscyplinarnym, karami oczywiście, jak dla młodego oficera, który ma rodzinę na utrzymaniu, no wtedy to było też trudne do przeżycia, ale anegdota skończyła się pięknie, bo prezes Izby Lekarskiej zadzwonił do mnie i powiedział: Janusz, jedź do raportu, wszystko załatwione. I Radio Opole jest chronione, i ty też, nie martw się.
Piękna historia. Cieszymy się, że jest pan z nami przez tyle lat, że pan odwiedza studio Radia Opole, dzieli się wiedzą, mimo wielu obowiązków i zajęć znajduje czas.
Nie, to jest, myślę, że w naszej pracy lekarskiej ta część informacyjna, kiedy nie mamy czasu zbytnio na dokładną informację dla pacjentów, to Radio Opole muszę podziękować, że mogę od czasu do czasu z pacjentami porozmawiać sobie w eterze, bo to miejsce, w którym się bardzo dobrze czuję. Nie cierpię zbytnio telewizji, za to radio jest takim moim domem też po trosze. Czuję się wśród was jak wśród rodziny, więc nie czuję się tu jakimś gościem zaproszonym, Kasiu, tylko zawsze jakimś członkiem rodziny radiowej.
My też tak się czujemy, że zapraszamy członka rodziny, kogoś,